Podcast Polskiego Radia.
To miało wyglądać jak zwykła kontrola drogowa. Karabinierzy zatrzymali samochód, sprawdzili dokumenty, jego stan techniczny, no i trzeźwość kierowcy. Funkcjonariusz przysunął alkomat z ustnikiem, poprosił o dmuchnięcie. Coś nie zadziałało prawidłowo, wymienił ustnik i poprosił o ponowne sprawdzenie. Wynik zero, można jechać dalej.
I to był kluczowy moment, dzięki któremu schwytano poszukiwanego od lat zabójcę 13-letniej dziewczynki.
Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy w Laboratorium Zbrodni. To seria łącząca true crime z wątkami naukowymi. Jest częścią naszej podcastowej działalności, bo sami też przygotowujemy nasz własny podcast Crazy Nauka. Poza tym nagrywamy też sekcję teorii spiskowych, która no, podobnie jak Laboratorium Zbrodni, tworzona jest we współpracy z Polskim Radiem.
No i bardzo Państwu dziękujemy za uważne słuchanie, za opinie, za oceny oraz za wszelkie uwagi na temat naszego podcastu. Niech Państwo wspomną o naszym podcaście swoim znajomym, to dla nas wielka pomoc.
I tu jak zawsze ważna uwaga, bo mówimy o prawdziwych zdarzeniach. W tym odcinku będziemy kontynuowali sprawę dotyczącą zabójstwa dziecka.
Jeśli więc słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi lub mające za sobą traumatyczne doświadczenia, no to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie.
Jeśli ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
W tym odcinku wracamy do sprawy Jary Gambirasio, 13-letniej gimnastyczki z Brembate di Sopra na północy Włoch, która 26 listopada 2010 roku wyszła z domu, idąc na chwilę do pobliskiego centrum sportowego. Dziewczynka wyszła stamtąd krótko po 18.40. Trasa do domu nie powinna zająć jej więcej niż 10 minut, jednak nigdy do domu nie dotarła.
Poszukiwania ciągnęły się całą zimę. Psy tropiące wskazały drogę idącą w stronę pobliskiej miejscowości Mapello, 3 kilometry od domu Jary, a logowania jej telefonu potwierdzały, Jara tam była, potem wróciła, a potem telefon umilkł.
26 lutego 2011 roku, dokładnie 3 miesiące po zniknięciu Jary, przypadkowy mężczyzna znalazł jej ciało w zaroślach na polu. Na bieliźnie znaleziono krew nieznanego mężczyzny. Profil DNA był tak wyraźny, że udało się z niego oznaczyć aż 52 markery genetyczne. Sprawca trafił do akt jako INIOTO 1, nieznany numer 1.
Jednak śladu DNA nie udało się powiązać z żadną konkretną osobą. Więc prowadząca sprawę prokuratorka Letizia Ruggeri podjęła bezprecedensową decyzję o pobraniu DNA od możliwie dużej liczby mężczyzn, którzy mogli mieć kontakt z Jarą albo mogli być związani z okolicą, w której znaleziono ciało.
Ostatecznie liczba próbek sięgnęła ponad 20 tysięcy i dzięki temu nastąpił pierwszy przełom. W październiku 2011 roku u Damiano Guerinoniego znaleziono chromosom Y, bardzo podobny do tego z zabezpieczonego śladu krwi. Jednak mężczyzna nie mógł być zabójcą. Tamtej listopadowej nocy był na drugiej półkuli w Peru.
Ale informacja była bezcenna. Podobieństwo chromosomu Y wskazywało, że zabójca był krewnym po mieczu, czyli po linii ojcowskiej tego zidentyfikowanego mężczyzny. Dalsza żmudna praca z drzewem genealogicznym rodziny Guerinoni, sięgającym początków XVIII wieku, doprowadziła śledczych do Giuseppe Guerinoniego. Był to kierowca autobusu, który jeździł po dolinie Val Seriana w latach 60. i 70. Zmarł w 1999 roku, a więc 11 lat przed śmiercią Jary. Ze starych znaczków pocztowych i znaczka skarbowego na prawie jazdy tego mężczyzny Śledczy wyizolowali jego DNA. No i tak, Giuseppe był ojcem mordercy.
Tylko które z jego dzieci popełniło zbrodnie? No nie córka, to było pewne ze względów genetycznych. Co więcej, żaden z dwóch synów nie pasował do profilu Ignoto 1. Właściwie rozwiązanie mogło być tylko jedno. Gdzieś żył nieślubny syn kierowcy autobusu. Dziecko, o którym nikt nie wiedział, urodzone przez kobietę, która milczała przez 40 lat, to dziecko, ten mężczyzna musiał być zabójcą. Żeby go znaleźć, trzeba było najpierw odnaleźć ją, czyli jego matkę.
Ale jak kogoś takiego w ogóle można odnaleźć? Romans miał miejsce jakieś 40 lat temu i nie jest tematem, o którym ktoś chętnie będzie opowiadał. Jednak jest jeszcze jeden ślad, genetyczny. Specjaliści porównali DNA Giuseppe, czyli nieżyjącego kierowcy autobusu, z profilem Ignoto 1 i w tym drugim wypatrzyli rzadki wariant genetyczny, allel oznaczony liczbą 26. Giuseppe go nie miał, a Ignoto 1 ma. Czyli dziecko z dużym prawdopodobieństwem dostało go od matki. W dodatku w europejskiej populacji ten wariant występuje stosunkowo rzadko. U jednej osoby na 1000, a więc matka mordercy jest nosicielką tej rzadkiej cechy. Jeśli specjaliści otrzymają DNA tej osoby do analizy, będą mogli szybko i łatwo potwierdzić, że to właśnie ona. Tylko trzeba było tę kobietę najpierw namierzyć.
Śledczy wiedzą już, że Giuseppe woził wiele młodych kobiet pracujących w pobliskich zakładach tekstylnych. Był towarzyski, pojawiał się na lokalnych imprezach. Odtwarzając krok po kroku jego życie, udało się znaleźć szczegół, który tu okazał się szczególnie interesujący. Od początku lat 60. co roku w maju przez 2 tygodnie Giuseppe wyjeżdżał sam, bez żony, do pewnego sanatorium na południe od Mediolanu.
Wiosną 2012 roku zespół prokuratorki Letizji Ruggeri przekopał się przez archiwa tego ośrodka. Przejrzał rejestry gości z tych miesięcy w latach 60. i 70. Sprawdził, jakie kobiety pojawiały się w tym samym czasie co Giuseppe.
Na tej podstawie, uzupełnionej o trasy autobusowe i wywiady w okolicznych wioskach, śledczy stworzyli listę kobiet, które, no na razie zupełnie teoretycznie, mogły mieć z Giuseppe romans. Ostatecznie znalazły się na niej 532 nazwiska.
Wszystkie te osoby, a było ich niemało, trzeba było odnaleźć w okolicznych wioskach, w okolicy, czasem znacznie dalej. Policjanci pukali do drzwi kobiet po 60, 70, które dawno już zdążyły założyć rodziny, wychowały dzieci i wnuki i prosili o próbkę śliny. Wyjaśniali, że to w ramach śledztwa w sprawie zabójstwa 13-latki.
Każda z nich musiała więc na chwilę wrócić do wspomnień sprzed 40 lat. Niektóre przychodziły na badanie w asyście mężów. Wiele z nich mówiło wyłącznie w lokalnym dialekcie, który jest na tyle odmienny, no, że czasem wręcz trudno było je zrozumieć.
Równocześnie działały media, które już od dawna obserwowały tę sprawę. Zorientowały się, że trwają poszukiwania syna Giuseppego Guarinoniego i, no i same zaczęły drążyć na własną rękę. Poprzednio opowiadaliśmy już o tym, że przy okazji wyciągnęły trochę dawnych historii, które miały pozostać w ukryciu. No a to wszystko, cóż, nie pomagało w śledztwie. W górskich wioskach ludzie i tak nie przepadali za gadaniem z karabinierami. A teraz doszło jeszcze do tego poczucie, że każda rozmowa z obcymi może skończyć się wyciągnięciem jakiejś prywatnej, skrywanej historii. No, mur milczenia stawał się jeszcze grubszy.
Te zbierane próbki DNA tymczasem trafiały sukcesywnie do laboratorium, no i były analizowane. Jedna po drugiej dawały jednak wynik negatywny. 532 próbki, no i ani jednego trafienia, więc śledztwo w tej sytuacji znowu stanęło w martwym punkcie.
Tymczasem nad prokuratorką Ruggeri zbierały się chmury. Mijał 3. rok od śmierci Jary, a zabójca wciąż był na wolności. część mediów zaczęła pytać, czy ta kobieta naprawdę radzi sobie z tą sprawą. Do tego doszły zarzuty o uwolnienie bezpodstawnie oskarżonego Marokańczyka. Opowiadaliśmy o tym w poprzednim odcinku.
Tu mimo tego ewidentnie niesłusznego aresztowania pretensje wcale nie dotyczyły tej pomyłki, tylko tego, że rzekomo niesłusznie oczyszczony imigranta, Araba, jeden z lokalnych polityków, Daniel Belotti z konserwatywnej, nacjonalistycznej partii Liga Północna, w styczniu 2012 roku napisał list otwarty do ministra sprawiedliwości, żądając zmiany prokuratora. Stwierdził, że Ruggeri ma, tu cytat, niskie kwalifikacje merytoryczne i moralne. Prokuratorka wniosła przeciwko niemu pozew o zniesławienie. Trzeba przyznać, że konserwatywne Włochy źle znosiły silną, stanowczą kobietę na wysokim prokuratorskim stanowisku, no ale Ruggeri tak czy inaczej nadal prowadziła tę sprawę.
I rozpoczął się rok 2014, 4 lata od zabójstwa Yary. Niezwykle drogie śledztwo już kilka razy zdawało się bliskie ostatecznego przełomu, no ale nigdy do niego nie dochodziło.
Jednak jest w zespole Ruggeri ktoś, kto do sprawy podchodzi no zupełnie inaczej. To maresciallo, czyli to jest taki starszy oficer karabinierów, nazywający się Giovanni Mocerino. Prawa ręka prokuratorki, zresztą ich biura sąsiadowały ze sobą, no i na jego biurku zawsze leżało kilkaset karteczek z nazwiskami, z numerami zapisanymi, długopisami w różnych kolorach. No bardzo był w to wszystko zaangażowany. Sprawa Yary sprawiała, że Mocerino nie był na urlopie od 4 lat.
W młodości był komendantem stacji karabinierów w Cluzone, czyli dokładnie tej samej górskiej miejscowości, z okolic której pochodził Giuseppe Guarinoni. I znał tam ludzi, znał dialekt. Wiedział dobrze, że w tych dolinach mundur, południowy akcent i oficjalne wezwania do komisariatu raczej nie są dobrym sposobem na dowiedzenie się czegoś konkretnego. I że wspólnie wypita kawa może dać więcej niż 100 przesłuchań.
Kiedy jego koledzy, karabinierzy i policja od miesięcy bez wyraźnego efektu wzywają na komisariaty kolejnych mieszkańców tych okolicznych miejscowości, no Mocerino wybiera inną drogę. Wychodzi ze swojego biura w Bergamo, jedzie w góry i chodzi do tych miejsc, w których przed 30 laty służył jako młody karabinier. Tam odświeża różne stare znajomości, zagaduje ludzi w kawiarniach, pyta emerytów. Każdemu, kto coś może wiedzieć, obiecuje dyskrecję. Mówi, że jeżeli usłyszy jakieś nazwisko, no to załatwi to tak, żeby wszystko wyglądało na po prostu zupełnie anonimową informację.
Ludzie pamiętają go jako młodego, wesołego karabiniera, który przed laty chodził w mundurze po tych samych uliczkach i był po prostu w porządku, był swój. I powoli, powolutku zaczynają coś mówić.
Mocerino wie o Giuseppe już chyba wszystko, zna te trasy autobusów, miejsca, które odwiedzał, ludzi, z którymi się trzymał, no ale wciąż brak mu tej jednej, jedynej konkretnej informacji, która pozwoliłaby rozwiązać sprawę.
Aż do początku czerwca 2014 roku. Pewnego dnia Mocerino usiadł do rozmowy z Antoniem Negronim. Antonio ma 69 lat, jest emerytowanym kierowcą autobusu z firmy Motellini, czyli kolegą Giuseppe z dawnych lat.
No, trudno teraz jest powiedzieć, dlaczego Negroni się akurat wtedy otworzył. Mocerino chronił swoje źródło, nie potwierdzał później szczegółów. Ale tego dnia udaje się wreszcie usłyszeć to nazwisko, którego tak wszyscy szukali. Nazwisko kobiety, z którą Giuseppe Guarinoni miał nieślubne dziecko. To Esther Arcuffi.
Mocerino kiwa głową, bo dobrze zna to nazwisko. DNA tej kobiety zostało już 2 lata temu, czyli w 2012 roku, pobrane i porównane z profilem Ignoto 1. Wynik był negatywny, więc Esther Arcuffi została z listy wykreślona. Cóż, to nie ona. Antonio Negroni patrzy na niego i mówi tylko jedno słowo. Sicuro? Na pewno? No i to uruchamia lawinę.
Mocerino wraca do Bergamo i informuje Ruggeri o swoim odkryciu. ta zarządza natychmiastowe sprawdzenie, co dokładnie stało się w 2012 roku z tą próbką śliny pobraną od Esther Artufi. Odpowiedź z laboratorium przychodzi szybko i jest prawdziwym szokiem.
Okazuje się, że profile DNA badanych kobiet, wśród nich Esther, nie były wcale porównywane, jak sądzono, z DNA Inioto 1. Porównywano je z profilem DNA Yary Gambiracio, czyli ofiary.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Żeby zrozumieć, jak doszło do tej pomyłki, trzeba na chwilę uzupełnić to, co do tej pory mówiliśmy o genetyce. W poprzednim odcinku sporo tam było. No bo kiedy opowiadaliśmy już we wcześniejszych odcinkach też o markerach STR i profilach DNA, mówiliśmy przede wszystkim o DNA jądrowym, czyli tym, które no, mieści się w jądrze komórkowym, zawiera zwykle 23 pary chromosomów dziedziczone po połowie od każdego z rodziców.
Ale w komórce jest jeszcze drugi rodzaj DNA. Znajduje się on poza jądrem w mitochondriach. O mitochondriach mówiliśmy już zresztą nieraz. To te małe, tak zwane elektrownie komórkowe. Mają one własne małe cząsteczki DNA oznaczane jako mtDNA.
Najważniejsza różnica między mtDNA a DNA jądrowym jest taka, że DNA mitochondrialne dziedziczy się wyłącznie po matce, bo plemnik przekazuje przy zapłodnieniu chromosomy z jądra, ale mitochondria dziecka pochodzą prawie w całości z komórki jajowej. To oznacza, że matka, każde jej dziecko, a potem każde dziecko jej córek, wszyscy mają identyczne to mitochondrialne DNA i takie linie matczyne przekazują mitochondrialne DNA przez pokolenia.
Jeśli więc genetycy mają DNA sprawcy i szukają jego matki, mitochondrialne DNA jest świetnym narzędziem. Matka i syn muszą mieć identyczne mitochondrialne DNA. Jeśli pasuje, oznacza to pokrewieństwo. I dokładnie tak zespół Ruggieri próbował szukać matki Inioto 1. Od 532 kandydatek pobierano próbki śliny, izolowano z nich mitochondrialne DNA, porównywano je z profilem mitochondrialnego DNA sprawcy i kolejno jedna po drugiej wszystkie były negatywne.
Problem polegał na tym, że w laboratorium nie jest dziś do końca jasne, kto i jak to zrobił. Na pewnym etapie po prostu pomylono profile. Zamiast porównywać próbki mtDNA kobiet z mtDNA Inioto 1, porównywano je z mitochondrialnym DNA Yary Gambiracio, czyli tej zamordowanej dziewczynki. Yary, i jej matki w tej sytuacji, bo mitochondrialne DNA matki i córki były jest identyczne.
W sumie 1800 kobiet zostało w ten sposób sprawdzonych, w tym Esther Artufi. Kompletnie bez sensu, bo nigdy nie chodziło tu o szukanie pokrewieństwa z ofiarą.
W tej sytuacji prokuratorka Ruggieri zleca natychmiastową powtórną analizę i próbka Esther, która od lipca 2012 roku leżała w laboratoryjnej zamrażarce, trafia na Uniwersytet w Pawii do profesora Carla Previdere. To jeden z najlepszych włoskich genetyków sądowych. I tym razem bada już nie tylko mitochondrialne DNA, tylko sprawdza pełny profil DNA jądrowego Esther.
DNA Esther Artufi okazuje się dokładnie tym, czego od 4 lat szukali włoscy śledczy. Połowa profilu Inioto 1 pochodzi, jak od dawna wiadomo, od Giuseppe Guerinoniego. Druga połowa pochodzi od Esther. Rzadki wariant, który od miesięcy stanowił klucz poszukiwań. Ten właśnie allel 26, występujący u jednego człowieka na 1000, jest obecny w DNA Esther. Prawdopodobieństwo, że Esther Artufi jest matką mordercy Yary Gambiracio, wynosi niemal 100%.
W tej sytuacji śledczy sprawdzają dokładnie jej życiorys. Esther w 2014 roku miała 67 lat. Mieszkała w Terno d'Isola, niedaleko Brembate. Od 48 lat była żoną Giovanniego Bossettiego. Ale interesujące jest przede wszystkim to, co robiła pod koniec lat 60. Przez około 3 lata mieszkała wtedy w Ponte Selva, tej samej miejscowości, co Giuseppe Guerinoni. Byli sąsiadami. W maju 1969 roku Esther przeprowadziła się z Ponte Selva do Brembate di Sopra, a kilka miesięcy później, dokładnie 28 października 1970 roku, urodziła bliźnięta, chłopca i dziewczynkę.
Chłopiec dostał imię Massimo Giuseppe, jego siostra Letizia. Później Esther miała jeszcze jedno dziecko, ale to już inna historia. Tu zgadzały się daty, zgadzało się miejsce, no i zgadzało się DNA. Poszukiwanym człowiekiem, tym nieuchwytnym zabójcą, musiał być Massimo Giuseppe Bossetti. Przynajmniej na to wskazywały wszelkie poszlaki. Ale tu potrzebne były żelazne dowody.
No a do tego niezbędna była próbka DNA samego Massima Bossettiego, którą można by porównać z profilem Ignoto 1, czyli pochodzącym ze śladów krwi znalezionych przy ciele zabitej Jary. No niby nic, zdobycie próbki DNA nie jest trudne, w końcu tysiące takich próbek pobrano podczas śledztwa, ale tu sprawa jest jednak bardziej delikatna.
Bossetti był murarzem, pracował na rozmaitych budowach, mieszkał w Mapello, miał żonę i troje dzieci. Prowadził zupełnie zwyczajne życie. Gdyby go teraz wezwać na komisariat i poprosić o próbkę DNA, natychmiast nabrałby podejrzeń, a może nawet więcej. Przekonany o tym, że policja jest blisko, zapewne zacząłby zacierać ślady albo po prostu uciekłby. Ruggeri postanawia więc pobrać DNA Bossettiego tak, żeby on sam nawet tego nie zauważył. W tym celu karabinierzy organizują fałszywą kontrolę drogową.
Niedziela, 15 czerwca 2014 roku. Wczesnym popołudniem Massimo Bossetti wsiada do samochodu i jedzie z Mapello do matki, raptem kilka kilometrów dalej. Rodzinna wizyta, niedzielny obiad. Na trasie karabinierzy zatrzymują jego samochód w ramach czegoś, co wygląda jak taka właśnie rutynowa kontrola drogowa. Normalna sytuacja, tam sprawdzają dokumenty, stan techniczny samochodu. No i w końcu proszą również o rutynowe dmuchnięcie w alkomat. Bossetti dmucha, urządzenie pokazuje zero, ale karabinier się przygląda, mówi, że coś jest chyba nie tak z tym sprzętem, że pomiar zdaje się nie był prawidłowy, no i prosi, żeby na wszelki wypadek to badanie powtórzyć. Zmienia ustnik, a Bossetti dmucha drugi raz, znowu zero alkoholu we krwi, czyli wszystko ok, można jechać dalej.
Oczywiście nie o alkohol tu chodziło. W ten sposób śledczy uzyskali dwie próbki śliny na ustnikach, a w ślinie DNA. Oba użyte ustniki wędrują natychmiast do laboratorium. Trzeba wyizolować z nich DNA i porównać z profilem Ignoto 1. Analiza prowadzona jest ekspresowo i wyniki są dostępne po niewiele ponad 24 godzinach. No i tu nie ma wątpliwości. Ślina z alkomatu należy do Ignoto 1, a podczas późniejszego procesu oceniono, że ryzyko pomyłki wynosi tu 1 do 3700 miliardów miliardów miliardów. Albo po prostu 1 do 3,7 kwadryliona. Dla porównania szansa na trafienie szóstki w Super Enalotto, czyli włoskim odpowiedniku naszego lotto, wynosi mniej więcej 1 na 622 miliony. Czyli ryzyko pomyłki przy identyfikacji Bossettiego jest sporo mniejsze niż szansa na trafienie szóstki w lotto 3 razy pod rząd.
Śledczy nie mają wątpliwości, że Massimo Giuseppe Bossetti zabił Jarę Gambirasio.
Poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku, wczesne popołudnie. Bossetti jest w pracy na placu budowy. Podjeżdżają samochody karabinierów. Bossetti zostaje zatrzymany bez żadnego oporu i wieczorem trafia do aresztu w Bergamo.
Sprawa miała zostać ujawniona dopiero po oficjalnym komunikacie prokuratury planowanym na wtorek. Ruggeri chce najpierw wszystko spokojnie uporządkować, przesłuchać Bossettiego, zabezpieczyć dowody w jego domu. Ale tego samego poniedziałkowego popołudnia minister spraw wewnętrznych Włoch pisze na Twitterze: mamy go, morderca Jary Gambirasio został zatrzymany. W mgnieniu oka wiadomość obiega kraj, media ruszają do ataku.
Ruggeri jest wściekła. 4 lata intensywnej, dyskretnej, trudnej pracy, a teraz nagle w niekontrolowany sposób cała lawina informacji. Bo pan polityk postanowił sobie nabić trochę punktów. prokurator Bergamo, przełożony Ruggeri, publicznie krytykuje ministra za ujawnienie sprawy. No ale co się stało, to się nie odstanie.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Kim był ten nieuchwytny przez 4 lata morderca? W listopadzie 2010 roku, w chwili zabójstwa Jary, Massimo Bosetti miał 40 lat. Urodził się, już wiemy, 28 października 70 roku. Mieszkał w Mapello, tam gdzie prowadziły psy tropiące tej listopadowej nocy. Z zawodu jest murarzem. Pracował na różnych budowach w okolicy Bergamo. Prowadził też własną małą firmę. Ma żonę i 3 dzieci. Najstarsze z nich w 2010 roku miało 13 lat, czyli dokładnie tyle, ile Jara.
Sąsiedzi opisują go jako cichego, pracowitego człowieka. Rodzinny, w niedzielę chodzi do kościoła, nie pije, nie ma nałogów, nie popada w konflikty. Taki typowy, spokojny facet. Kartoteka policyjna całkiem czysta.
Jak już wiemy, Giovanni Bosetti, mąż Ester, człowiek, którego Massimo przez 44 lata uważa za swojego ojca, nie jest z nim genetycznie spokrewniony. Prawdziwym biologicznym ojcem Massima jest nieżyjący już wtedy od 15 lat kierowca autobusu Giuseppe Guerinoni.
Massimo dowiaduje się o tym dopiero z aktu oskarżenia. Rodzina, oczywiście poza matką, również. Giovanni Bosetti, mąż Ester, trafia do szpitala. Nigdy nie pogodzi się z tym, co zostało ujawnione.
Nazwisko Bosetti staje się we Włoszech ciężarem. W 2021 roku, 7 lat po aresztowaniu brata, Letizia, siostra bliźniaczka Massima, decyduje się na zmianę nazwiska, bo przez to poprzednie ponoć nie mogła nigdzie znaleźć pracy.
Ester Arcuffi do samego końca życia będzie zaprzeczać, że kiedykolwiek miała romans z Giuseppe Guerinoni. Nawet wobec wyniku testu DNA, który nie pozostawia żadnych wątpliwości i wszystkich pozostałych okoliczności, które to potwierdzały.
Żona Massima, Marita Comi, zapewnia śledczych, że tego wieczoru mąż był z nią w domu, ale ta wersja wkrótce zacznie się sypać.
Ale DNA to nie wszystko, co zespół prokuratorki Ruggeri zebrał przeciwko niemu. Przez 4 lata śledczy mozolnie składali obraz tego, co się tak naprawdę wydarzyło 26 listopada 2010 roku. Zacznijmy od furgonetki. Pamiętają Państwo, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. Już na początku dochodzenia śledczy dostali nagranie z kamery monitoringu zainstalowanej w pobliżu centrum sportowego w Brembate. Tego wieczoru między 17.57 a 19.40 pojawiał się na nim charakterystyczny biały furgon marki Iveco z podwójnymi kołami z tyłu i podwyższonym dachem. Krążył po okolicy, wjeżdżał w uliczki, zawracał.
Problem w tym, że tablic rejestracyjnych nie udało się odczytać, kamery miały słabą jakość, było też za ciemno. Śledczy zwrócili się więc do firmy Iveco. Inżynierowie wykonali rekonstrukcję 3D pojazdu, opierając się na dostępnych nagraniach. Porównali kształt, rozstaw świateł, szerokość osi i odpowiedź była bardzo konkretna. To furgonetka Iveco Daily o rozstawie osi 3450 mm. No i w sumie w całych Włoszech sprzedano ponad 4000 takich pojazdów, w prowincji Bergamo tylko 5. Śledczy sprawdzili każdego z tych 5 właścicieli, no i 4 miało solidne alibi, a 5 był Massimo Bosetti. Jego pick-up pasował idealnie do tego, co wiedziano o podejrzanej furgonetce.
Do tego dochodzi coś, co wypatrzyli specjaliści. Na czarnych leginsach Jary, w miejscu rozcięcia, tam gdzie znaleziono krew z DNA i NIOTO 1, znajdują się też cienkie włókna tekstylne. Porównanie z tapicerką foteli w Iveco Bosettiego daje jednoznaczne dopasowanie, czyli Jara siedziała w jego samochodzie.
Są też inne mikroślady. W poprzednim odcinku wspominaliśmy, że na ciele i w ranach Jary znaleziono wapno i mikrowłókna juty. Do tego technicy znajdują jeszcze metalowe drobinki o idealnie kulistym kształcie. Takie powstają przy spawaniu metalu, no i są typowe dla placów budowy. Te same drobinki znajdują się w pick-upie Bosettiego i na jego ubraniach roboczych. No sam w sobie ten
trop niewiele by znaczył, no bo Bossetti jest murarzem, na co dzień ma do czynienia z takim materiałem, ale w połączeniu z DNA i włóknami z tapicerki, no pozostawia to niewiele wątpliwości.
Dalej, telefon. Komórka Bossettiego logowała się 26 listopada 2010 roku do masztów w rejonie Brembate. Ostatnie połączenie o 17.45 dzwonił do brata. Potem telefon milczy. Żadnego sygnału, żadnej aktywności aż do 7.34 następnego dnia. Zdaniem obrony to jeszcze niczego nie dowodzi. Brak aktywności nie znaczy automatycznie, że telefon został celowo wyłączony. Może po prostu leżał w miejscu bez zasięgu.
No fakt, sam brak aktywności nie jest oczywiście dowodem, ale tak się dziwnie złożyło, że akurat tego konkretnego wieczoru, kiedy zginęła w okolicy dziewczynka, Bossetti nie odebrał żadnego telefonu, nie wysłał ani jednej wiadomości, no i nie zostawił ani jednego śladu w sieci komórkowej przez całe kilkanaście godzin. No to nie było dla niego typowe.
Kolejna sprawa, komputer. Śledczy przeanalizowali ten stojący w domu Bossettich. Znaleźli historię wyszukiwań, która dla podejrzanego mężczyzny nie wyglądała dobrze. Zdjęcia dziewczynek wykonujących ćwiczenia taneczne i gimnastyczne. Mapy satelitarne zachodniej części prowincji Bergamo. Pornografia Sadomaso, a także, jak zapisali śledczy, zdjęcia pornograficzne kobiet w nieokreślonym wieku w strojach nawiązujących do dziecięcych. Ujawniono też jedną z fraz znalezionych wśród wyników wyszukiwań. To dosłownie ragazzine rosse rasate, czyli rude, ogolone dziewczynki.
Bossetti twierdził, że nie obsługuje komputera, że to nie jego wyszukiwania. Sugeruje, że hasła mógł wpisać jego 13-letni syn. No, tyle, że śledczy ustalili, że na przykład rano 29 maja 2014 roku, kiedy zarejestrowano podobne wyszukiwania, w domu był tylko Bossetti.
I wreszcie żona Marita. Od początku publicznie broniła męża. W wywiadach dla włoskiej telewizji powtarzała, że wieczorem 26 listopada 2010 roku Massimo był w domu, że razem jedli kolację około w 7:30, że jej małżeństwo jest banalnie szczęśliwe, a to samo w sobie jest rodzajem alibi. Tylko że w więzieniu w sali widzeń mówiła coś zupełnie innego, a rozmowy prowadzone w tym miejscu są we włoskich więzieniach nagrywane.
Pierwsze z tych nagrań pochodzi z 26 czerwca 2014 roku, 10 dni po aresztowaniu Bossettiego. Marita siedzi naprzeciwko męża i słyszy z jego strony wyrzut. Czyli mąż nie może liczyć na alibi od własnej żony? Odpowiada... Nigdy nie wiedziałam, co robiłeś tam tego wieczoru. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Nie pamiętam, o której wróciłeś. Nie pamiętam, co robiłeś. Pamiętam tylko, że byliśmy pokłóceni. Tego jestem pewna.
I faktycznie śledczy sprawdzili bilingi. W całym tygodniu od 21 do 28 listopada 2010 roku między małżonkami nie ma ani jednej rozmowy telefonicznej, ani jednego SMS-a. Między parą, którą w wywiadach żona przedstawia jako spędzającą razem, rodzinnie, całe wieczory, panował tydzień ciszy. To również ten wieczór, w którym zginęła Jara.
W kolejnych nagraniach z sali widzeń z 3 i 29 lipca 2014 roku pada jeszcze więcej szczegółów. Marita opowiada mężowi, że podczas przeszukiwania karabinierzy znaleźli w domu noże. Bossetti pyta, a ten duży nóż pamiętasz? Potem szeptem prosi ją, wyrzuć te pozostałe, wyrzuć, rozumiesz? Wyrzuć je.
Marita po aresztowaniu męża nigdy publicznie nie wycofała swojego wsparcia. Do dziś uważa go za niewinnego.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Proces Bossettiego rusza 3 lipca 2015 roku przed Trybunałem Przysięgłych w Bergamo. Potrwa rok. To będzie 45 rozpraw, 711 świadków powołanych przez obronę, sale wypełnione dziennikarzami z całych Włoch. No i w tej sytuacji obrona Bossettiego postanawia rozwinąć dwa wątki. Po pierwsze, kwestionować dowody z DNA. Po drugie, wskazywać na innych ludzi z otoczenia Jary, których DNA też jest obecne na jej rzeczach.
I tu pojawia się Sylwia Brenna. to 22-letnia trenerka gimnastyki z Centrum Sportowego w Brembate. Jedna z ostatnich osób, które widziały Jarę żywą. To jej Jara zaniosła wieczorem magnetofon. Na czarnej kurtce dziewczynki znaleziono na mankiecie rękawa ślad biologiczny. Wynik analizy? Krew. Profil DNA pasuje do Sylwii Breny. Jeden z biegłych, dopytywany w sądzie, mówi wprost. To nie jest zwykły ślad wynikający z kontaktu ze skórą trenerki. To coś wyraźniejszego. A skoro kurtka leżała 3 miesiące na otwartym polu, w deszczu, na mrozie i śniegu, ślad ten musiał zostać pozostawiony nie wcześniej niż w ostatnich godzinach życia Jary.
Trenerka na pytania obrońców na rozprawie odpowiada nieodmiennie. Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy rozmawiałam z Jarą, nie pamiętam, gdzie wtedy byłam, nie pamiętam szczegółów. Zresztą Brena była przesłuchiwana już wcześniej w fazie śledztwa, była podsłuchiwana, a karabinierzy zweryfikowali dokładnie jej ruchy z 26 listopada, no i w wyniku tego została wykluczona z kręgu podejrzanych. Sąd ostatecznie uznaje, że krew na rękawie wzięła się z jakiegoś przypadkowego kontaktu w sali sportowej, którego trenerka po latach nie pamięta. Zresztą wobec DNA na bieliźnie ten ślad nie ma zbyt wielkiego znaczenia.
Linia oskarżenia jest prosta. DNA Bossettiego na bieliźnie ofiary. Jego pick-up w okolicy centrum sportowego. Mikroślady związane z budową na ciele Jary i włókna z tapicerki pick-upa na jej leginsach. Telefon logujący się w okolicy, a do tego brak alibi oraz podejrzane wyszukiwania w komputerze.
Obrona stara się podważyć prawidłowość sposobu pobrania próbek, proces ich kontroli, badanie DNA mitochondrialnego. No plus oczywiście wskazuje na trenerkę, a dodatkowo na pracownika ochrony centrum sportowego, który prowadził zresztą podobnego wana i weko i nigdy nie został przebadany pod kątem DNA.
Podnosi się też wątpliwości co do nagrania z monitoringu. Oskarżyciel sam musi przyznać w trakcie procesu, że film pokazujący to, co określano jako pick-up Bossettiego, został zmontowany z różnych ujęć, które niekoniecznie pokazują to samo auto.
1 lipca 2016 roku po 10-godzinnej naradzie ława przysięgłych ogłasza wyrok dożywocie. Z dodatkową okolicznością obciążającą wynikającą z okrucieństwa postępowania sprawcy, który zostawił Jarę żywą, wiedząc, że umrze z wychłodzenia. Sąd pozbawia Bossettiego władzy rodzicielskiej nad jego trojgiem dzieci. Mężczyzna wstaje i mówi: powtórzcie test DNA, błagam was, to DNA nie jest moje. Obrona zapowiada apelację. 17 lipca 2017 roku sąd apelacyjny w Bresci utrzymuje wyrok dożywocia w całości. Bossetti znowu prosi o powtórzenie analiz DNA. Sąd znowu odmawia.
12 października 2018 roku Trybunał Kasacyjny, czyli najwyższa instancja w sprawach karnych we Włoszech, zamyka sprawę prawomocnie. W 155-stronicowym uzasadnieniu sędziowie systematycznie obalają każdy z 23 zarzutów obrony. Wyliczają, że ryzyko trafienia innej osoby z takim samym profilem genetycznym jak Bossetti to 1 do 3,7 kwadryliona. Pozornie absurdalnie wysoka wartość wynika z dużej liczby markerów, które udało się uzyskać z próbek krwi znalezionych na ubraniu ofiary. Ostatecznie potwierdzono 24 z nich, podczas gdy międzynarodowe normy uznają identyfikację za pewną już przy 15 markerach. Hipotezę spisku przeciwko Bossettiemu sędziowie określają wprost jako nielogiczną.
Sprawa wydaje się zamknięta. Bossetti trafia do zakładu karnego Bolate pod Mediolanem.
Jednak mimo prawomocnego wyroku to jeszcze nie koniec.
Bo we włoskim systemie prawnym nawet prawomocny wyrok nie zamyka sprawy tak raz na zawsze. Istnieje instytucja zwana revisione del processo, czyli wznowienie postępowania. Można o nie wystąpić, jeżeli pojawią się nowe fakty albo nowe dowody, jeśli wyjdzie na jaw, że materiał dowodowy był sfałszowany, albo jeśli znajdzie się rozbieżność między prawomocnymi wyrokami w tej samej sprawie. Wniosek rozpatruje sąd apelacyjny. No i jeżeli uzna go za zasadny, zarządza nowy proces, no albo bezpośrednio uniewinnia skazanego.
I właśnie o to walczy obrona Bosettiego od ponad 6 lat. O dostęp do dowodów, o możliwość ich powtórnego zbadania, o wszystko, co może otworzyć furtkę do wznowienia procesu. Cała ta walka skupia się wokół jednego problemu naukowego. I tu trzeba się zatrzymać i wrócić jeszcze raz do genetyki.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
Pamiętają Państwo, że wcześniej w tym odcinku mówiliśmy o tych dwóch rodzajach DNA, czyli jedno to DNA jądrowe, to które zawiera zwykle 23 pary chromosomów dziedziczonych po połowie od każdego z rodziców. Drugi rodzaj to DNA mitochondrialne, mtDNA, dziedziczone wyłącznie po matce.
Ale jest jeszcze jedna istotna różnica między tymi rodzajami DNA, o której do tej pory nie rozmawialiśmy. W każdej komórce ludzkiego ciała jest tylko jedna kopia DNA jądrowego, po jednej w jądrze. Natomiast mitochondrialny DNA znajduje się w mitochondriach, a tych w komórce jest dużo. Czasami setki, a niekiedy tysiące. A każde mitochondrium ma kilka kopii własnego DNA. W rezultacie w jednej komórce mitochondrialnego DNA jest zwykle setki, a nawet tysiące razy więcej niż DNA jądrowego.
Dla genetyków sądowych to ma istotną konsekwencję. Otóż mitochondrialne DNA jest wykrywalne nawet wtedy, kiedy próbka jest mocno zdegradowana, stara, zniszczona przez warunki. Tam, gdzie jądrowe DNA już nic nie pokaże, mitochondrialne wciąż można odczytać. Dlatego na przykład archeolodzy używają tego mtDNA do badania szczątków sprzed tysięcy lat i dlatego identyfikuje się dzięki niemu ofiary kataklizmów, w których ciała uległy bardzo poważnemu zniszczeniu.
I tu pojawia się pytanie, które stało się sednem sporu w sprawie Jary. Bo jeśli w jakiejś próbce biologicznej znajdujemy DNA jądrowe konkretnej osoby, to powinniśmy w niej znaleźć też jeszcze więcej DNA mitochondrialnego tej samej osoby. To wynika z prostej arytmetyki. Mitochondrialne DNA jest go po prostu więcej.
A w próbce 31G20, czyli tej kluczowej próbce z bielizny Jary, która zawiera krew i NIOTO1, DNA jądrowe pasuje do Bosettiego idealnie. Mitochondrialnego DNA Bosettiego tam nie ma. Jest za to mitochondrialne DNA jakiejś nieznanej osoby, ktoś, kogo obrona zaczęła nazywać INIOTO-2.
Adwokaci Bosettiego, Claudio Salvani i Paolo Camporini, zbudowali na tym fakcie całą linię obrony. Czy może w tym wypadku raczej ataku? Argumentują tak, skoro w próbce jest jądrowe DNA Bosettiego, ale nie ma jego mitochondrialnego DNA, to coś tu jest nie tak. Albo próbka została zanieczyszczona, albo została sfabrykowana, albo, co najpoważniejsze, jądrowe DNA Bosettiego zostało do tej próbki dorzucone, a prawdziwy zabójca to ktoś inny, ten INIOTO-2, znany z mitochondriów.
Oskarżenie tłumaczy ten brak mtDNA Bosettiego inaczej. Po pierwsze, próbka leżała na otwartym polu przez 3 miesiące. Mogło dojść do zanieczyszczenia środowiskowego, do wybiórczej degradacji. Po drugie, w mieszaninach DNA, w których jest dużo materiału jednej osoby i mało drugiej, ten słabszy sygnał może się gubić. Marina Baldi, włoska genetyczka sądowa, mówi, że mitochondrialne DNA Bosettiego zostało zamaskowane ogromną ilością mitochondrialnego DNA Jary, której zwłoki rozkładały się na tym polu przez całą zimę.
Pułkownik Gianpietro Lagos, szef laboratorium kryminalistycznego włoskich karabinierów, czyli kluczowy ekspert oskarżenia, też próbował to wyjaśnić. Według relacji prasowych z procesu, dopytywany przez obronę o brak mitochondrialnego DNA Bosettiego, miał stwierdzić: nie potrafię tego wyjaśnić, nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło. Czy faktycznie tak powiedział? Nie wiadomo na pewno, bo dosłowny stenogram nie jest publicznie dostępny. Ale niezależnie od tego, jak dokładnie sformułował tę odpowiedź, było jasne, że jednoznacznego wytłumaczenia ani on, ani jego zespół nie potrafili zaproponować.
Dobrze, co z tego wszystkiego wynika? No, trzy sądy, Trybunał w Bergamo, Sąd Apelacyjny w Brescia oraz Trybunał Kasacyjny, rozważyły wszystkie argumenty obrony i każdy z tych sądów uznał, że brak mitochondrialnego DNA Bossettiego nie obala identyfikacji opartej na DNA jądrowym. Bo to DNA jądrowe jest w kryminalistyce złotym standardem, to na nim opiera się identyfikacja indywidualna. No a 24 markery dające dopasowanie 1 do 3,7 kwadryliona po prostu zostawiają niewiele pola do wątpliwości, przynajmniej zdaniem sądów.
Według obrony pozostawiają, bo nawet najczystsze DNA jądrowe jest wiarygodne wtedy, kiedy wszystkie elementy układanki do siebie pasują i próbka pozostaje pewna oraz można ją w razie potrzeby ponownie przebadać.
Tak, a z możliwością powtórnego zbadania próbki jest zasadniczy problem. Po prawomocnym wyroku z 12 października 2018 roku materiał biologiczny zebrany w toku śledztwa został zabezpieczony. 54 fiolki, w których znajdowało się DNA wyizolowane z bielizny i leginsów Jary, leżały w zamrażarce w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza w szpitalu San Raffaele w Mediolanie. No tak się przechowuje próbki DNA, żeby mogły być w razie potrzeby ponownie zbadane.
Tylko że w listopadzie 2019 roku prokuratorka Ruggeri zleca przeniesienie tych 54 fiolek z San Raffaele do archiwum Trybunału w Bergamo. Konkretnie do biura, gdzie przechowuje się dowody rzeczowe. Ale tam nie ma chłodzenia. Próbki, które dotąd leżały w temperaturze minus 80 stopni, mają przejechać 50 km i wylądować w temperaturze pokojowej. Sam transport trwa 12 dni. 21 listopada 2019 roku fiolki zostają wyjęte z zamrażarki, a 2 grudnia trafiają do Bergamo.
No i tak się akurat składa, że dokładnie w tym samym czasie, dokładnie 26 listopada 2019 roku, obrona Bossettiego składa wniosek o dostęp do tych próbek. Następnego dnia dostaje zgodę. Ale o tym, że próbki właśnie podróżują w warunkach, które grożą ich zniszczeniem, nikt obrony nie informuje.
Zdaniem obrony to nie był przypadek. Mecenas Salvani twierdzi wprost, prokurator wiedziała, że obrona walczy o dostęp do materiału i postanowiła ten materiał zniszczyć, zanim ktokolwiek go ponownie obejrzy. Złożona zostaje formalna skarga.
W grudniu 2022 roku sędzia śledczy w Wenecji, bo to jest jurysdykcja właściwa, kiedy oskarżonym jest prokurator z Bergamo, wpisuje Letizię Ruggeri do rejestru podejrzanych. Zarzuty. Oszustwo procesowe i celowe wprowadzenie w błąd w sprawie śledztwa. Ten drugi zarzut jest bardzo poważny. We Włoszech grozi za niego od 3 do 8 lat więzienia.
Prokuratorka Ruggeri broni się następująco. Po prawomocnym wyroku Trybunału Kasacyjnego była przekonana, że żadne nowe analizy mitochondrialnego DNA niczego już nie zmienią. A poza tym twierdzi, w tych fiolkach i tak nie ma już niczego użytecznego. Najbardziej wartościowe próbki DNA Bossettiego zostały zużyte podczas badań w fazie śledczej, tak zeznaje. Jej zdaniem pozostawienie pustych fiolek w zamrażarce za 80 tysięcy euro rocznie byłoby zwykłym marnotrawstwem państwowych pieniędzy.
18 września 2024 roku sędzia umarza postępowanie przeciwko Ruggeri. Uzasadnia to tak. Prokurator nie działała nielegalnie, ani nie kierowała się złą wolą, kiedy zlecała przeniesienie próbek. Była po prostu przekonana, że identyfikacja Bossettiego jest pewna, że żadne nowe analizy tego nie podważą. No i miała prawo mieć takie przekonanie, bo trzy instancje sądowe potwierdziły winę Bossettiego.
Ale problem pozostaje. Materiał, który mógłby pozwolić na powtórzenie analiz DNA, został w 2019 roku narażony na degradację. A zdaniem niezależnych konsultantów obrony w ten sposób został zniszczony.
Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
19 listopada 2023 roku mecenas Claudio Salvani przychodzi do Trybunału w Bergamo i odbiera dysk twardy. 6 lat czekał na tę chwilę. Na dysku znajduje się cyfrowa dokumentacja, zdjęcia dowodów rzeczowych wykonane przez Laboratorium Karabinierów, surowe wyniki wszystkich analiz genetycznych z całego śledztwa, a przede wszystkim elektroforegramy, zapisy wyników rozdziału fragmentów DNA metodą elektroforezy. Tu w praktyce to była elektroforeza kapilarna, która jest stosowana obecnie przy analizie tych markerów STR. I z takich elektroforegramów przedstawianych jako prążki czy piki odczytuje się właśnie profile genetyczne, no i określa zgodność próbek.
Tych elektroforegramów są dziesiątki tysięcy. Same surowe ciągi danych zajmują 70 stron formatu A3 drukowanych dwustronnie. Sąd, oddając ten materiał, formułuje to tak: dokumenty te nigdy nie zostały włączone do akt rozprawy. Teoretycznie mogą wprowadzić do sprawy nowe dowody.
Choć same próbki są już wyczerpane lub zdegradowane, to istnieje dokumentacja, na podstawie której przeprowadzono identyfikację Bossettiego. No jeśli obronie uda się znaleźć w niej coś, czego nie zauważono w trakcie procesu, jakąś nieprawidłowość, sprzeczność, to może być fundament dla wniosku o wznowienie postępowania.
Salvani mówi dziennikarzom: analiza zajmie miesiące. A Massimo Bossetti od 11 lat siedzi w zakładzie karnym w Bollate pod Mediolanem, wciąż twierdząc, że jest niewinny.
Śledztwo w sprawie zabójstwa Yary Gambirasio pokazało wyraźnie dwie rzeczy. No, po pierwsze, jak daleko może sięgnąć współczesna genetyka kryminalistyczna. Tu szczególną rolę odegrały złożone poszukiwania oparte na analizie linii ojcowskich i matczynych. Do sprawcy udało się dotrzeć mimo tego, że no, jego rodzice zacierali ślad. Oczywiście nie dlatego zacierali, żeby go ukryć przed policją. Zacierali ze względów oczywistych, obyczajowych, kulturowych, rodzinnych. Szczególnie te 16 lat temu, kiedy rozpoczynano poszukiwania, tak złożona analiza była czymś absolutnie niezwykłym, innowatorskim, ale też niezwykle ważny był tu aspekt klasycznego śledztwa, tych przesłuchań, czy może raczej wywiadów, no i całe to mozolne zbieranie próbek.
Druga kwestia to świadomość, że nawet wynik o sile 1 do 3,7 kwadryliona może być w sądzie kwestionowany. Bo w nauce, również tej kryminalistycznej, nie tylko wynik ma znaczenie. Ważne jest to, czy jest powtarzalny. Czy ktoś inny, biorąc tę samą próbkę i te same metody, dojdzie do tego samego wniosku. A na to pytanie w sprawie Yary być może nie da się już odpowiedzieć. Próbki są wyczerpane. Materiał albo zużyty w trakcie pierwotnych analiz, albo zdegradowany podczas 12-dniowej podróży z mediolańskiej zamrażarki do bergamskiego archiwum. Czy faktycznie tak zdegradowany, że bezużyteczny? No, to się jeszcze okaże.
Massimo Giuseppe Bossetti odsiadł je dożywocie. 3 sądy, włącznie z Trybunałem Kasacyjnym, uznały, że to on zabił Yarę Gambirasio, a jego obrońcy 11 lat po jego aresztowaniu dopiero dostali do ręki cyfrowy zapis tego, na czym oparł się wyrok, no i właśnie go czytają.
A my zdecydowaliśmy się opowiedzieć Państwu tę historię teraz, kiedy jej ostateczne, zapewne ostateczne rozstrzygnięcie jest wciąż przed nami. Jednak ze względu na 3 wyroki i ich prawomocność opowiedzieliśmy o Massimo Bossettim jako o sprawcy zabójstwa dziecka.
Warto jeszcze dodać, że w 2024 roku miał na Netflixie premierę serial dokumentalny Sprawa Yary Gambirasio, ponad wszelką wątpliwość. Nie oglądaliśmy tego serialu celowo, nie chcieliśmy się sugerować przedstawioną tam wizją. No, serial, chociaż świetnie się oglądał, trzeba przyznać, że mocno stawia na wersję obrony Massimo Bossettiego, no i skupia się na podkreślaniu wątpliwości dotyczących śledztwa. No, jest wiele takich współczesnych dokumentów, które forsują pewną tezę, no i posługują się manipulacjami emocjonalnymi, wybierają, podkreślają wygodne dla tej założonej tezy fakty.
Zdecydowaliśmy, że rozstrzygnięcia pozostawimy sądom, a nie filmowcom. Tym bardziej, że ta akurat sprawa nie należy do kategorii nikt się nie interesuje nieszczęśnikiem siedzącym niesłusznie w więzieniu. No bo jak zresztą opowiedzieliśmy, obrona jest wciąż bardzo aktywna.
Oczywiście wiele historii sądowych, również tych, które Państwu przedstawialiśmy we wcześniejszych odcinkach, pokazywało, że wyroki sądów bywają błędne. Jak będzie tym razem, no zobaczymy. Być może będziemy jeszcze mieli okazję wrócić do tej sprawy.
A nowe odcinki Laboratorium Zbrodni znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia oraz wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii.
Zapraszamy też do naszego drugiego podcastu, powstającego we współpracy z Polskim Radiem, sekcji teorii spiskowych. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek, no ponieważ to wideo podcast, to też mogą go znaleźć Państwo na YouTubie.
A teraz do usłyszenia.
Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
Podcast Polskiego Radia.